Partnerami merytorycznymi audycji są PFI Future SA, Hello Poland i Arena Gdańsk.
O ile pamiętam, to będzie to 160 gatunków zwierząt?
Tak, to ogromna masa zwierząt, bo ważne jest pokazanie różnorodności środowiska naturalnego Ameryki Południowej, fenomenalnego, inspirującego i bardzo tajemniczego.
Właśnie wiele osób nie kojarzy Ameryki Południowej z bogactwem świata podwodnego.
A jednak ogromne bogactwo całej fauny Zatoki Meksykańskiej, całej fauny Karaibów, które mają wiele unikalnych nie tylko gatunków, ale i środowisk, unikalnych zwierząt, które żyją tylko tam i wreszcie zwierząt, o których niewiele wiemy, a to niedobrze, bo one wymagają ochrony, wymagają naszej opieki, wymagają spojrzenia na nie. Zatoka Meksykańska kilka lat temu przeszła straszną katastrofę ekologiczną skutkiem zanieczyszczenia ropą przez wiercenia ropy, rozszczelnienia i tak dalej. Zginęło szereg gatunków zwierząt. Wprawdzie częściowo opanowano tę sytuację, ale tak naprawdę ucierpiało środowisko, ucierpiały zwierzęta, unikalne gatunki. Ale to tylko dwa biotopy, które wymieniłem. Natomiast ogromnym środowiskiem, ogromnym kapitalnym miejscem bytowania rzadkich gatunków jest ujście Amazonki, ujście La Plata, więc to są dwa słynne estuaria rzek, które dają życie, dają schronienie wielu gatunków zwierząt. Wreszcie ze środowiskiem wodnym są związane nie tylko ryby, bo one w pierwszym rzędzie nam się kojarzą. Są związane fenomenalne gatunki zwierząt. No, zacznijmy od najbardziej znanego, choćby anakondy, największego, najcięższego węża świata, bo o długości to herpetolodzy do dziś dyskutują, który jest najdłuższy, ale to olbrzym, który jest naprawdę groźny.
W Gdańsku będą anakondy?
Tak, między innymi. Oczywiście obydwa gatunki, bo planujemy tam umieścić i anakondy zielone, czyli te olbrzymy, których nadmienię tylko największy miał ponad 200 kg, 223 kg ciężaru ciała, więc ogrom takiego węża można sobie wyobrazić. Ale będzie i anakonda żółta, znacznie mniej znana, ale to także anakonda, kilkumetrowy wąż, również groźnie. Natomiast chcemy pokazać obfitość fauny, więc nie tylko gady, ale też bezkręgowce, fenomenalne gatunki pająków, skorpionów, skolopendr, cała masa bezkręgowców, przepięknych motyli, przepięknych świerszczy. Mówię bardzo ogólnie, bo to jest ogromna, przebogata rodzina modliszek.
Już się trochę boję, jak się będzie chodziło po tej Puszczy Amazońskiej w Gdańsku.
Tak, ale chcemy zainspirować ludzi i chcemy też uwrażliwić na
boję to, ze względu na te skolopeny.
Bo rzeczywiście nasze wyobrażenia o nich są no niestety niezbyt miłe. Te zwierzęta przedstawiane są w filmach, które mają budzić grozę. I niesłusznie, bo to są po prostu niewielkie zwierzęta, z reguły niezbyt jadowite. I zwierzęta, które są dla nas mało czytelne, dlatego się ich obawiamy.
No, ale też lubimy niebezpieczne przygody.
Tak. I ten dreszczyk emocji musi być. Przecież do dziś niespenetrowane są głębie dżungli amazońskiej, niespenetrowane są lasy pokrywające Kolumbię, Peru. Jedynym miejscem, gdzie rzeczywiście tam można zobaczyć mniej więcej w całej okazałości lasy, jest Kostaryka, gdzie zrobiono specjalne tarasy, które umożliwiają na ogromnej wysokości kilkudziesięciu metrów spacerowanie w koronach drzew. Tamtę dżunglę widać jakby pełniej, ale z drugiej strony widzimy też jej ogromne bogactwa. Faunę Kostaryki również będziemy prezentować. Ale chcemy przede wszystkim uwrażliwić wszystkich na to środowisko, które trzeba chronić. Wspomniałem tylko o zagrożeniu, które zaistniało w Zatoce Meksykańskiej, ale zagrożenie jest wciąż. Wciąż ginie Puszcza Amazońska, wciąż giną lasy Ameryki Południowej, między innymi poprzez wiercenia w poszukiwaniu ropy. Pozostawiają bezpowrotne zniszczenia. W Zatoce Meksykańskiej giną w tej chwili morfiny, wakita, które prawdopodobnie już nie będą do uratowania. To są rzeczy, o których prawie nie wiemy. Już nie mówiąc o całych akcjach prowadzonych dla uratowania między innymi rekinów. Film Szczęki wywołał niestety taką grozę, że wiele rekinów zaczęto zabijać, a poza tym rekiny dla pozyskiwania płetw zabijane są w niebywałych ilościach, kilkuset milionów rocznie, milionów, i to są rzędu 200 milionów liczby. To wszystko dla zysku. I bardzo ważnym elementem jest podjęcie akcji uwrażliwienia społeczeństwa, podjęcie akcji dla pokazania tego, że ten świat nie może zginąć. Musimy wszystko zrobić, żeby uratować chociaż jego cząstkę, mimo tego, co się dzieje. Niestety biały człowiek wprowadził ogromne zniszczenia w środowisku naturalnym. I myślę, że jesteśmy dłużni to przyrodzie. Nie tylko dla przyrody, ale i dla własnego dobra.
A ktoś może pomyśleć, no powstaje takie miejsce służące rozrywce.
Ogrody zoologiczne, bo taka jest ich idea generalnie, służą jednej z najlepszych edukacji, jak to określono w wielu badaniach. Ogród zoologiczny daje edukację poprzez rozrywkę i to jest jedna z najlepszych form, bo nikt z nas po przyjściu do domu, po pracy, po spacerze nie weźmie książki o ochronie przyrody i nie będzie jej czytał. Natomiast większość z nas, kiedy pójdzie do takiego miejsca, gdzie są przepiękne zwierzęta, może obejrzeć różnorodność natury i tam przeczyta i dowie się o zagrożeniach i o tym, co można zrobić dla natury, to jednak te akcje podejmie i spojrzy na przyrodę inaczej. Kiedy coś widzimy, kiedy możemy tego niemal dotknąć, a Nautilus to będzie miejsce, gdzie zwierzęta będą eksponowane w sposób naturalny, niemalże bez ogrodzeń. To będą ekspozycje imersyjne, czyli w takie, w których możemy się wtopić. I tam, będąc w naturalnym środowisku, możemy rzeczywiście wyobrazić sobie, co możemy stracić, jeżeli nic nie zrobimy. Bo to środowisko jest rzeczywiście zagrożone.
Jak pan przygotowuje się do stworzenia tej Puszczy Amazońskiej, Lasu Tropikalnego w Gdańsku? Zastanawiam się, jakimi drogami chodzą pana myśli i skąd to doświadczenie?
40 lat pracowałem w ogrodach zoologicznych. Rozpocząłem w krakowskim ogrodzie zoologicznym pracę, gdzie od stanowiska praktycznie pielęgniarza doszedłem do stanowiska zastępcy dyrektora. Później pracowałem jako dyrektor ogrodu zoologicznego w Płocku i następnie pracowałem jako dyrektor zoo w Poznaniu. Więc 40 lat pracy w ogrodach zoologicznych, możliwość tworzenia rozmaitych ekspozycji zwierząt, starania się o nowe gatunki, które w tej chwili już polega nie tylko na tym, że możemy pozyskać jaki gatunek, bo najpierw musimy stworzyć warunki i jeżeli jest to gatunek chroniony, a to już prawie wszystkie gatunki, musimy pokazać, że stworzyliśmy właściwe warunki, że ten biotop, że warunki, że generalnie ten wybieg, który przygotowujemy dla zwierzęcia, spełni swoją rolę. On musi spełnić nie tylko rolę hodowlaną, on musi spełnić rolę edukacyjną, bo musi pokazać, jak wygląda środowisko. Musi zapewnić zwierzęciu możliwość ukrycia się, możliwość swobodnego żerowania, a końcowym efektem jest naturalne zachowanie się zwierzęcia w jego naturalnym środowisku. Tutaj bardzo dużym wyzwaniem jest pokazanie całości, oczywiście całej fauny nie można pokazać, ale jej najważniejszych przedstawicieli. Bo Nautilus ma dać pełną informację o tym, co prezentuje Ameryka Południowa, zarówno w morzach, jak i w wodach słodkich, jak i na lądzie i to we wszystkich środowiskach lądowych, bo tam będą zwierzęta i pustyń, i jaskiń, i bagien, i pampasów. Więc
powiedział pan o anakondach, to jakie jeszcze będą zwierzęta?
No, długo by trwało, gdybym zaczął wymieniać wszystkie.
Ale na jakie pan się najbardziej cieszy? Innymi,
wie pan, to pytanie, z którym często się spotkałem, jakie zwierzęta najbardziej lubię? Wszystkie lubię. Są mniej lub bardziej inspirujące może. Natomiast tutaj z tych najciekawszych gatunków na pewno zobaczymy szereg mało znanych jadowitych węży Ameryki Środkowej i Południowej, które są jednymi z najpiękniejszych węży świata, niezwykle kolorowe. Wspomnę choćby o słynnych koralówkach, które mają wersję zarówno niejadowitą, jak i jadowitą. Jak to mówimy nieraz technicznie i niestety te jadowite są bardzo silnie jadowite i tylko trzeba znakomitego fachowca, który będzie potrafił to odróżnić. Postaram się pokazać nietoperze wampiry, bardzo mało znane, które żyją w jaskiniach, a to prawdziwe wampiry, bo to one są protoplastą wszystkich filmów o wampirach. Nietoperze rzeczywiście żywiące się krwią i napadające na zwierzęta. Ale oprócz tego pokażemy całą masę bezkręgowców, niezwykłą barwność nie tylko pająków, ale i skorpionów i skolopendr, o których wspominaliśmy. Ogromną rzeszę ryb, która występuje w wodach Amazonki i innych kąsaczowatych. Powiem bardzo ogólnie, bo to jest kilka tysięcy gatunków.
Kąsaczowate kojarzą mi się z kąsaniem.
Z piranią, tak i słusznie, bo to również ryba z rodziny kąsaczowatych. Pokażemy również piranie, olbrzymie stado pirani w ich niejako naturalnym środowisku, bo jak wspomniałem, stworzymy dla każdego gatunku odpowiedni biotop. Natomiast ryby kąsaczowate to jest cała masa niewielkich gatunków ryb, jednych z najpiękniejszych ryb świata, przepięknie ubarwionych. I one będą pływały w rozmaitych zbiornikach wodnych, nie tylko w typowych akwariach, bo będą również jak na wolności towarzyszyły między innymi krokodylom, które się nimi zupełnie nie interesują, ale mogą bytować w tych samych warunkach.
To będzie taka prezentacja jak w Afrykarium we Wrocławiu, gdzie ma się wrażenie, że zeszły się na dno oceanu.
Tak, afrykarium pokazuje
niebywałą różnorodność. Mówią o akwariach, a ja nie mam wrażenia, że to jest akwarium.
No to tutaj mamy dosłownie basen Morza Czerwonego, prawda, gdzie mamy kilka zbiorników, bo mamy i ogromną rafę koralową na wejściu, mamy i żółwie pustynne żyjące w tamtym rejonie, bo przy wybrzeżu Afryki to pustynia. Mamy również głębiny, czyli budzące największe emocje rekiny, płaszczki i wszystkie ryby, które tworzą ławice w głębinach. Natomiast możemy też oglądać ptaki, a przede wszystkim jesteśmy w roślinności, bo proszę zwrócić uwagę, tam nie tylko dla zwierząt stworzono środowisko, stworzono również niejako dla ludzi, bo mamy zielone ściany. I to zanurzenie się w zieleni, oderwanie od świata miejskiego, który jest poza ścianami pawilonu, to właśnie chcemy stworzyć w Nautilusie, to będzie w Nautilusie, bo musimy tam bytować z naturą. Żeby to była taka przygoda, która zainspiruje nas do pewnych działań, do przemyśleń, do tego, żebyśmy mogli spojrzeć na zwierzęta od innej strony, nie tylko jako atrakcję, że o kolorowe żabki, duży wąż, o jaki ładny tam jakiś inny okaz, ale chodzi tu o wsparcie przede wszystkim mentalne, o zmianę nastawienia społeczeństwa do naturalnego środowiska.
Myśli Pan o tym miejscu jako miejscu edukacyjnym?
To jedna z najważniejszych ról i kiedyś bardzo mądrze ktoś powiedział, jeden z słynnych zoologów, że edukacja jest niekiedy ważniejsza od hodowli, dlatego że jeżeli mamy, dał tu na przykład Addaxa, no antylopa szaro-biała, o kolorach niezbyt ekscytujących, niezwykle rzadka ginąca. I powiedział, jeżeli my wyhodujemy tę antylopę, no trudem tam kilkuletnim, bo wcale one łatwo się nie mnożą, ale dla ratowania zrobimy to. Ale nie pokażemy społeczeństwu, o co tu chodzi, dlaczego to tak rzadka antylopa, że to tak ciekawy okaz, to społeczeństwo zobaczy coś podobnego do kozy chodzącego po wybiegu i nie zwróci na to większej uwagi. I szanse na przeżycie takiego gatunku są wtedy mniejsze. Ale jeżeli wyedukujemy społeczeństwo, bo pokażemy mu walory ochronne, walory tego zwierzęcia, jego istotną rolę dla środowiska, w którym bytuje, to wtedy nastawienie ludzi będzie zupełnie inne. I to właśnie będzie bardzo wyraźnie pokazane w Nautilusie, bo to jest nasz ogromny cel, pokazanie, jaką mamy piękną przyrodę i jak możemy ją chronić.
To przede wszystkim opowieść o zwierzętach.
To Nautilus opowieść o zwierzętach, ale to jest opowieść o całej kuli ziemskiej, bo jak wiemy, Nautilus, pojazd podwodny, który wędrował po całym świecie i to nie tylko pokazywał nam świat podwodny, ale też światy różnych kontynentów, bo przecież ci podróżnicy wychodzili na ląd i mogli obserwować różne zwierzęta.
Partnerami merytorycznymi audycji są PFI Future SA, Hello Poland i Arena Gdańsk.